Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Lena Góra.
Ja bardzo podważam w ogóle w mojej sztuce, we wszystkich moich filmach. Chyba podstawą tego, co robię, jest podważanie tego, co uważamy za normalne.
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry, w Warszawie są Katarzyna Kubisiowska i...
No ja właśnie, Lena.
Cześć, Leno. Będziemy rozmawiać o własnym pokoju. Jesteśmy w twoim własnym pokoju. Niewielkim, ale bardzo przytulnym, z pięknym kwiatem, o którego dbasz, bo widzę, że jest taki bujny i bardzo zielony.
No ja jestem średnia z kwiatami, ale czasem mi się uda.
Lena, ja bym chciała zapytać... Jaka muzyka w twoim własnym pokoju rozbrzmiewa? Czego słuchasz teraz?
Wiesz co, jak weszłaś, to od razu mogę o tym pewnie powiedzieć. Leciały jakieś mantry i modły z Indii, które gdzieś tam dosyć często puszczam sobie, bo wypełniają mi tak przestrzeń, że trochę mi się zamyka umysł, więc to jest często u mnie. Ale poza tym to raczej arabska muzyka ostatnio. Mhm. Palestyńska, egipska, tamte rejony.
Mhm. A w twoim rodzinnym domu? W tym, którą z tego wyszłaś?
No punk rock raczej. Mm-hmm. Ale punk rock raczej, wiesz, ale sama jakby zasada punk rocku, przynajmniej taka, jaka gdzieś tam wybrzmiała właśnie u nas, polegała na raczej sarkazmie i totalnego niepodłączania się pod nic, czyli to wcale nie chodzi o to, że moja mama słuchała punk rocku, a żeby go robić, raczej puszczała muzykę klasyczną albo w ogóle jakieś dziwne szumy. Mm-hmm. Nie, że to ona raczej po prostu była punk rockowcem.
Czyli niż... twoja mama Ela Malwina Góra.
Tak jest.
Wokalistka.
Ona by nie lubiła bardzo, żeby ją tak spłaszczyć do po prostu wokalistki. Aha. Zresztą nigdy mi też nie mówiła o tym, że nią była, póki tego nie odkryłam, ale tak, wokalistka.
Aha. Twoja mama puszczała rozmaitą muzykę, nie tylko pan rock, a mnie ciekawi ta muzyka, którą ty odkryłaś dla siebie sama, niekoniecznie narzucona przez rodziców. To jest dość naturalne, że w domu się słucha tego, co słuchają rodzice, jak się jest dzieckiem. A później przychodzi taki moment, że sami decydujemy, czego będziemy słuchać.
Wiesz co, dla mnie muzyka jest kwintesencją w ogóle jakiegoś jestestwa artystycznego. No nie wiem, dla mnie to, że wysłaliśmy w kosmos latający gramofon, który puszcza muzykę, mm-hmm. bo jeżeli mielibyśmy ufolutkom powiedzieć, jakokolwiek się przedstawić, to właśnie najbardziej chyba dumni jesteśmy z tej formy mm-hmm. wypowiedzi, którą jest muzyka, więc ja w ogóle nie zamykam się w jakimkolwiek gatunku.
No a twój głos, bardzo piękny, charakterystyczny, czy można usłyszeć w Imago, jak śpiewasz.
Wieje jak te syreny za oknem teraz.
Ciekawi mnie, czy nie myślałaś o scenie muzycznej, jak byłaś dziewczyną?
Wiesz co, wydaje mi się, że nie, chociaż woła mnie teraz ta syrena za oknem, więc może już czas, ale...
Do tej syreny dołączyj się.
Bo to właśnie chyba o to chodzi, wiesz? Aha. Że ja się trochę słucham tego, co mnie woła. I mm-hmm. zawsze tak było, jakoś intuicyjnie. Aha. I muzyka niczym mama i malarstwo niczym ojciec po prostu już były i uważałam, że ktoś już je robi, to po co ja? I nigdy nie poczułam, że jakieś drzwi się otworzyły. Potem się otworzyły, kiedy robiłam Imago, a więc naturalnie była na to przestrzeń, była na to scena. W przeciwieństwie do Eli nie wbijam się sama na scenę, tylko jakby patrzę na te drzwi, które się otwierają.
Do Imago napisałaś scenariusz, Imago zagrałaś swoją własną mamę. Co powoduje taka sytuacja takiego intensywnego sprzężenia myśleniowego, emocjonalnego, poświęconego tej osobie, dzięki której jesteś na świecie, a na pewno jednej z osób?
No, wdzięczność, jeśli miałabym pokrótce.
Tak, wdzięczność?
Totalna.
Ale takie też zrozumienie, to był taki proces. No to jest tutaj taki element, wiesz, złożony, skomplikowany, na pewien sposób fascynujący. No bo córka, która jest podobna, jak patrzę na zdjęcia twojej matki, to widzę, jak jesteście bardzo do siebie podobne. Córka, która też jest artystką i przed kamerą filmową staje się, a później po montażu i tak dalej, w całym tym procesie, który doprowadza do tego, że film jest gotowy i my, widzowie, idziemy do kina i go kontemplujemy. Ty jesteś tam swoją mamą.
Bo to jest niesłychane wydarzenie, nie? Mhm. I raz, że dane przejść taki proces, a dwa... Ciekawe, bo nigdy nie ma takich tu syren. Naprawdę, one mnie wzywają. Mhm. Może ich nie słychać, ale my je słyszymy. Ja, jak wiele ludzi, miałam dużo wątów do swoich rodziców, bo ten zawód mama i tata wiąże się z bardzo dużą ilością oczekiwań, które są nakładane przez jakieś socjospołeczne normy, które pisze kto. I my, dzieci, w szkole porównujemy swoich rodziców do tych naszych koleżanek i kolegów i robimy jakąś właśnie ocenę. A teraz jak sobie patrzę na to, co wyrosło z tych moich koleżanek i kolegów, albo jacy byli ich rodzice, a jacy jednak byli ci moi, których tak łatwo mi było na początku swojego życia ocenić negatywnie, no to właśnie ja bardzo podważam w ogóle w mojej sztuce, we wszystkich moich filmach. Chyba podstawą tego, co robię, jest podważanie tego, co uważamy za normalne. O tym w ogóle jest Imago. Więc chyba to jest jakaś taka moja misja życiowa. A to, że rozdanie kart rodziców było mi dosyć wyjątkowe i takie, które skłoniło do jakichś takich obserwacji koniecznych chyba, no bo to, że oni byli nienormalni, nietypowi, to było oczywiste dla mnie i dla pewnie wszystkich wkoło. Dzięki temu mogłam się zacząć przyglądać temu, co to w ogóle jest normalne. I chyba na końcu tego całego procesu obserwacji zrozumiałam, że jestem ogromną szczęściarą. I film Imago wiele ludzi obserwuje jako bardzo ciężki i hardkorowy i przejmujący i o Jezu i o Boże. No też, może tak, no może Ela nie była idealna. Poza tym oboje z ojcem dali mi niesamowity dar, który obserwując nawet moich przyjaciół, którzy mają teraz dzieci, bardzo niewiele osób daje. Czyli taką bezwarunkową miłość i wolność. W sensie wolność do bycia, kim ja bym chciała być. Zresztą to ona mówi do mnie na końcu tego filmu.
Tak mówi, to jest taka myśl, takie zdanie, które przyszło ci do głowy. Zaczynasz rozumieć, doceniać swoich rodziców w momencie, kiedy robiłaś ten film. Czy to już było wcześniej, co mi się nie chce wierzyć, bo
nie.
Rodziców się zaczyna tak widzieć jako pełnokrwiste postaci, a nie tylko te figury, które mają spełniać nasze dziecięce oczekiwania, bardzo wygórowane, dość późno.
Wiesz co, bardzo wiele osób żyje też w jakiejś takiej klatce oceniania innych, złości na innych, winy. Dla mnie to było generalnie bardziej wina. Czułam się bardzo winna tego, że nie pomogłam im bardziej albo że nie dałam im więcej, co jest dosyć interesujące, ale naprawdę było tak. Ale czy to jest wina, że nie dałaś komuś coś więcej albo złość na to, że oni ci zrobili niefajnie, to możemy do końca życia po prostu się tym zajmować, odbębniać to na terapii, powielać to w związkach. Ja po prostu w pewnym momencie po nakręceniu tego filmu i dlatego mówię, że jestem tak ogromnie wdzięczna, że było dane mi przejść takie ustawienia hellingerowskie po prostu.
Tym filmem, tak? Na pewien sposób.
No totalnie. I jeszcze mieć możliwość tego, żeby potem czytać recenzje moich rodziców, wiesz, od wielu ludzi i to, co oni o tym myślą, bo dla mnie najważniejsze, i to też jest w ogóle generalnie we wszystkich moich filmach i też aktorstwie, że ja nie stawiam nigdy tezy, jaka ta postać jest, czy jest ona dobra, czy nie. Nigdy. To jest dla mnie podstawa. Ja nie oceniam postaci nigdy, więc i tu ani Ela, ani Sławek nie są ocenieni przeze mnie, tak przynajmniej mam nadzieję, bądź ktokolwiek inny w mojej rodzinie, tylko w taki czystszy sposób przedstawieni jakimiś faktami tylko. Dzięki temu ludzie mogą sobie swoją własną opinię wyrobić. No i faktycznie ja jestem chyba już tak prawie wolna, albo nawet już wolna zupełnie tej klatki, w której ja się zamknęłam, oceniając moich rodziców za to, jacy byli albo jacy nie byli. Obwiniając ich albo siebie za naszą przeszłość.
Nie stawiam tezy. To jest bardzo ważne zdanie, które powiedziałaś, ponieważ ono też wskazuje na to, że nie kierujesz ludzi na pewien sposób myślenia, tylko dajesz im wolność wyboru. Wierzysz widza, który sam wyciągnie wnioski z wielu scen, jakichś rysów sytuacyjnych, sobie to poukłada, uruchomi refleksję i chyba też dojdzie do takiego wniosku, co myślę, że tutaj jest też wspólna dla wielu twoich postaci granych w filmach i serialach, że jednak człowiek jest osobą niejednoznaczną.
Ja uważam, że to jest źródłem wszystkich problemów na świecie. To, że my diemy lepiej. Wszyscy mają teraz bardzo wygórowane opinie a propos stron politycznych, krajów na świecie i tak dalej, a tak jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie, to jest wszystko związane z tym, że ktoś sobie już gdzieś na początku życia zdecydował, co nazywamy bezpieczne i normalne, a kogo, za którą granicą i jakiego wyznania i jakiego koloru skóry nazwiemy nienormalnym albo niebezpiecznym. No i zobacz, gdzie jesteśmy teraz na świecie, w sensie no po prostu więcej bomb zrzucamy na naszą piękną planetę niż nie, nie? A to się bierze wszystko tylko i wyłącznie z tego powodu, że my wiemy lepiej, kto jest jaki i jak powinno być.
Jak powinien żyć.
Jak powinien
żyć. I się zachowywać, wyglądać, etc. Powiedz, jaka była reakcja twojego taty, jak zobaczył Imago?
Ogromnie imponuje mi mój ojciec teraz jako twórca i jako człowiek po tym samym procesie, bo...
Ojciec malarz, artysta, tak.
Tak, Sławomir Góra. Zresztą genialny malarz, którego nie przedstawiłam jako genialny malarz, bo to nie o tym było. Którego nie przedstawiłam w ogóle w sposób jakiś taki bardzo mu sprzyjający. Tylko przedstawiłam pewną wersję jego, która była wersją dopełniającą historię Eli. Nie było tam miejsca, żeby zrobić mu też portret. Więc on, uważam, w ogóle w tej całym procesie mógłby być najbardziej pokrzywdzony, niechętny i tak dalej. A było dokładnie odwrotnie. I ja też byłam dosyć od początku otwarta z nim i krytyczna w ogóle do niego. I on jakby wiedział, że ja moją obserwacją będę pozwalać sobie na wpuszczenie się w te wszystkie pola mojej krytyki. I on od samego początku, zresztą tak samo jak Ela, był zachwycony tym, że ja w ogóle tworzę moją sztukę. I to, jakim artystą nazywał się, czy wydawał się przed rozpoczęciem mojej pracy przy tym filmie, tylko się potwierdziło, bo on uważa sztukę jako coś totalnego, osobnego i nie wiem, boskiego, więc w ogóle wyłączył z tego swoje własne ego i opinię na tym, jakkolwiek on tam będzie przedstawiony i przyjął to jako po prostu moją sztukę, którą będzie wspierał jak tylko może, nawet jakbym zrobiła z niego cokolwiek innego i był tylko wspierający i nie pytający o nic, czy nie wskazujący, jak coś miałoby wyglądać.
Czyli po prostu artysta, on spojrzał na ten film jak artysta, uszanował dzieło artysty.
Ela zrobiła to samo. Mhm. I jeden i drugi dali mi zupełną wolność, zero ego. Ela też bardzo mocno, i to też jest w tym filmie, jakby już od zawsze walczyła ze swoim własnym ja i ego. Więc ona naprawdę już teraz jest tego jakimś guru, można do niej pojechać na audiencję i się po prostu naprawdę nauczyć, czy jakby od niej, jak można zrzucić swoje własne obsesje samego siebie.
Jeździsz na tę audiencję?
Ostatnio byłam, była całkiem niezła. Tak, przywiozłam kolegę z Egiptu i byliśmy. I właśnie tak, naprawdę. I też rozmawialiśmy o tym, co się właśnie dzieje na świecie, paląc ognisko w lesie. No i faktycznie, jak ona zupełnie nie była zainteresowana, nie miała potrzeby i naprawdę tak szczerze wyzwoliła się z... To nie było udawane, że ona mówi, że ona daje mi totalną wolność do mojej sztuki i ją to w takim najlepszym tego słowa znaczeniu nie obchodzi, co ja tam sobie będę robiła. Co nie znaczy, że nie miała ogromnych przeżyć i ją obchodziło jednak, w sensie, że nie wzbudziło w niej to góry i burzy emocji, kiedy już ten film zobaczyła. Natomiast na poziomie scenariusza, bo musiała dać mi nie tylko prawa do swojej historii, ale do swojego wizerunku, do swojego życia i zrobiła to jednym ruchem palca, ale nie chciała nigdy czytać scenariusza. Ani w ogóle uczestniczyć w pracy jakkolwiek. Bądź mówić o sobie. Więc cała ta historia powstała z moich wspomnień oraz wspomnień wszystkich ludzi, którzy w tym filmie występują. Czyli jeżeli masz scenę z jakąś osobą, to najprawdopodobniej ta osoba to opowiedziała. Więc jest to totalny, taki czysty opis jej, w którym ona nie chciała i nie zawarła jakiejkolwiek swojej własnej opinii.
Nazywam się Anna Goc, jestem dziennikarką i redaktorką. W Tygodniku Powszechnym mogą Państwo znaleźć moje reportaże i wywiady. Piszę o ludziach, interesują mnie ich historie i to, w jaki sposób opowiadają o swoim życiu. Prowadzę też co kilka tygodni wydanie papierowe pisma, które mogą Państwo znaleźć także w naszym serwisie tygodnikpowszechny.pl. Zapraszam.
Ela Sławek, mówisz do rodziców po imieniu, nie mówisz mama, tata. Tak było zawsze?
Tak było zawsze. Ostatnio czasami mówię na Sławka ojciec, bo uważam, że jest to zabawne i takie jakieś wulgarne. Nie lubię to. Ale tata nie. I mama aha też nie. Ale od dzieciństwa nigdy. Zresztą moi znajomi też typu z podstawówki przychodzili do mnie do domu, to też Ela się przedstawiała im jako Ela i to było dużym jakimś kontrastem dla takich dzieci z oliwskich bloków, które tak nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić w ogóle.
No, ale Lena, tutaj opowiadałaś ta o rodzicach taka dojrzała, taka empatyczna, też taka solidna, bo to jest opowieść i twoja córki, ale też artystki, która opowiada o artystach, rodzicach, więc ta opowieść ma wiele takich warstw. Ale przecież ty w sumie musiałaś uciec z tego domu, z tej Polski, z tego Gdańska. Jak miałaś, no byłaś naprawdę małolatą, no 16 lat.
Ale zobacz, jakbym wymieniła słowo musiałaś na mogłaś.
Aha. No to wymieniamy.
I znowu wracam do tej wolności, którą w tym wszystkim, co można im zarzucić, dostałam.
Aha. Czyli rodzice nie trzymali cię za nogę i rękę i za ucho.
Zawsze
Lenko,
mówili...
kochanie, zostań, no może skończysz to liceum, może tutaj po Bożemu będzie.
Zawsze pytali tylko, jak mogą mi pomóc.
Czyli bez stwarzania strachu, lęków, granic. I tak sobie myślę teraz na szybko, że to jest wielki dar, ale też wielkie wyzwanie.
Totalnie.
Wielkie wyzwanie z takim być może czasami przekleństwem i obciążeniem dużym.
Totalnie. I to w ogóle ja nie mówię, że to wszystko było łatwe i też w tym swoim, jak mogli mi pomóc, to nie znaczyło, że mają 2 złote, żeby mi wysłać, nie? To było, jak mogę ci pomóc, typu, jak możemy ci pomóc, nie mając nic do dania, nie? Aha. Więc to też nie było tak, że właśnie oni mi faktycznie w tej drodze jakkolwiek wsparli, ale no i fajnie, no.
I ten świat, słuchaj, ta zagranica. Już wtedy, wiesz, ty się urodziłaś w 90 roku, ty się urodziłaś w Polsce po transformacji ustrojowej, kiedy ta komuna już właśnie dogorywała jeszcze. Formalnie się skończyła, ale jeszcze te lata 90. były takie dziwne i ludzie mieli w sobie sporo homo sovieticus, moim zdaniem ten pierwiastek cały czas w nich w pewnym pokoleniu śpi, między innymi w czymś takim jak strach właśnie, niepodejmowanie ryzyka, to, że te otwarte granice, chociaż już są, nie trzeba mieć paszportu, żeby wyjechać, przynajmniej tutaj pojeździć po krajach Unii Europejskiej. Jednak niektórzy ludzie z tego nie korzystają, cały czas będąc w takim strachu, żeby się nie ruszyć. A ty wyfrunęłaś z Europy, pofrunęłaś do Ameryki i chciałaś robić to, co... Jak to powiedziałeś wcześniej, coś cię woła. Mhm. Woła cię, tam syrena woła cię do śpiewu, a wołało cię od dziecka aktorstwo, granie, tak? Wychodzenie na scenie. Bardziej, żeby być kimś innym na tej scenie, czy żeby zachwycić, czy to i to, tych innych, którzy na ciebie patrzą?
Wiesz co, na pewno nie zachwycić, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co to miałoby znaczyć. I ostatnio jakiś ktoś mi wysłał zdjęcie takiego, jak to się nazywa, takie gazetki, co ci mówią, co jest w telewizorze.
Program telewizyjny.
Takie programy telewizyjne. To ostatnio byłam na okładce programu telewizyjnego. Wielka
kariera.
Kariera wreszcie. I w środku, jak zwykle się otwiera ten program telewizyjny i właśnie jest ktoś na okładce, no to tam jest zaskoczyła, nie wiem, głupią sukienką albo tam zdradza swojego chłopaka. Generalnie takie są nagłówki. Aha. A mój był, jest córką wolności. I uważam, że jak na tygodnik telewizyjny to naprawdę wyjątkowy nagłówek. I pomyśl, skoro mówisz o tym teraz i ten wskaźnik telewizyjny też to zauważył, no to no wiesz, że to jest jednak pierwsza rzecz, która się ze mną kojarzy nawet w takiej przestrzeni, gdzie co to znaczy dla takiego prostego pana, co sobie właśnie otwiera wskaźnik telewizyjny i chce jakiś tam plotek, a tam w ogóle takie zdanie. I że jednak jeżeli ze mną główne zdanie, które ktoś wybiera do wskaźnika telewizyjnego, to się nazywa wskaźnik telewizyjny,
tak,
nazywajmy to.
Tak, jest wskaźnik, ukułaś taki termin i niech on obowiązuje.
Już tak będzie. To uważam, że to jest wielki sukces i bardzo mnie to cieszy. A ja w ogóle o tym nie myślałam wtedy w jakikolwiek sposób, oprócz taki, że często ludzie mi mówią, jakaś pani mi powiedziała w autobusie, jak jechałam jakiś czas temu, ty nie masz wstydu. A ja jej powiedziałam, o, dziękuję. No nie mam. No i chyba tego wstydu mi też nie wbili, bo naprawdę nie mam. Co nie znaczy, że robię jakieś rzeczy, które są... Bo to jedno z drugim nie ma żadnego związku. To się wszystko wkopało w jedną jakiś taki wór tego, że miejmy wstyd, to nie będziemy, nie wiem, puszczać bąków w miejscach publicznych. Ja nie puszczam bąków w miejscach publicznych, mam klasę. A to jedno z drugim nie ma w ogóle związku. Mam wielką klasę i nie mam wstydu.
A co cię może wyprowadzić z równowagi?
Chyba jak ktoś robi krzywdę innym, w sensie nawet na pewno.
Reagujesz?
I śmieci. Mhm. Ostatnio zareagowałam tak. Ostatnio zareagowałam, jak byłam na jakimś pięknym jeziorze w zbiorniku wodnym, to było w Stanach, w środku lasu, i była grupa młodzieży, która po prostu wstała i zostawiała za sobą śmieci. Ale ja nie reaguję agresywnie, tylko idę im to wytłumaczyć. Mhm. Podobnie w Kairze byliśmy z moim przyjacielem nad Morzem Czerwonym i jakiś człowiek właśnie wyrzucał śmieci do tego morza. No i poszłam zapytać go, co on myśli, że się stanie z tymi śmieciami w tym morzu. I on tak, okazało się, że zupełnie nie pomyślał jeszcze o tym. No jak człowiekowi wytłumaczysz, to często
na spokojnie.
Się... Na spokojnie.
Nie agresywnie, nie inwazyjnie.
Tak, nie, to raczej to właśnie wyprowadza z równowagi. To chyba nie. No wyprowadza mnie z równowagi ostatnio to, co widzę w mediach, to, co się dzieje na świecie, ale to też nie jest wyprowadzenie z równowagi, które powoduje we mnie wściekłość, tylko raczej... Chociaż czasami widzę, jak ktoś zapostuje... taką opinię o ludziach z jakiegoś kraju, o którym nie ma pojęcia. I wtedy czasami informuję tą osobę albo zapytuję, czy na przykład kiedyś był w tym kraju albo widział. I na ogół odpowiedź brzmi nie.
16 lat w Polsce, a za granicą Londyn, Stany. Jak długo spędziłaś to? Drugie 15 lat? Tutaj zostałaś ściągnięta, żeby zagrała w filmie Król.
Dokładnie.
Serialu nie miałam Król, wtedy, na mieszkałam podstawie wtedy, jeszcze pana Twardocha.
Tak, książki. Mieszkałam wtedy w Los Angeles przez 11 lat, po kilku latach w Nowym Jorku i paru w Londynie. I nie miałam w ogóle w planach jakiegoś tam powrotu do Polski. Ja w ogóle jestem, jak wiesz, z Trójmiasta i w Warszawie byłam raz tam jako dziecko. Z mamą w Le Madame zresztą. Bardzo na koźle. Pamiętam. Naprawdę, ja miałam lat 9. Więc pamiętam Warszawę w taki sposób piękny, ale w ogóle nie znałam, więc przyjechałam tutaj zupełnie na świeżo. To też w ogóle było piękne, przyjechać robić Króla i poznać Polskę na planie bardzo w piękny sposób zbudowanym i pokazując tą Warszawę późnych lat 30. przedwojenną, więc to było wyjątkowe dla mnie przeżycie jakby zapoznawcze. Raz z Warszawą i Polską, a dwa też z aktorami, aktorstwem, no bo Andrzej Seweryn, wtedy jeszcze dla mnie pan Andrzej Seweryn, też był dla mnie wyjątkową osobą, którą dane mi było poznać wcześniej i zaobserwować jego jako twórcę wspaniałego. Więc to było piękne. A potem miałam w planach od razu wracać, ale tak z jednej rzeczy w drugą i faktycznie wiele lat później zrobiłam tu już wiele produkcji i jestem tak wdzięczna temu, jak zostałam przyjęta w Polsce, bo patrz, wiele osób mówi o tym, że Polacy zawistni, zazdrośni, coś tam, nie lubią Zachodu, nie lubią obcych, a ja zostałam tu przyjęta z tak otwartymi rękami i z tą swoją właśnie brakiem wstydu, otwartością, wolnością, innością. No, ja tak nie lubię na tą Polskę mówić negatywnie, bo w moim przypadku wydaje mi się, że to wcale może tak nie jest, jak my myślimy, że tutaj. Jak czasami słyszę, że niby powinno być. Byłabym idealną osobą, którą można by właśnie stąd wykopać, bo jestem tak inna i tak bez... No, że jestem sobą bardzo. A zostało to przyjęte w naprawdę piękny sposób. Tak czuję. Oczywiście jest dużo też negatywności a propos mojej osoby, które coś tam słyszę, ale to jest takie małe w porównaniu do tych takich pięknych, wielkich słów zaproszeń tutaj.
Wiesz. A ja chciałam się ciebie jeszcze, Lena, na koniec zapytać o coś, co właściwie jest tematem tej rozmowy, ale też to jest kwestia, którą stawiam każdej mojej rozmówczyni. Bardzo jestem ciekawa, jak odpowiesz na to pytanie. A pytanie brzmi, w jakich sytuacjach ty się czujesz wolną kobietą? I czy ty jesteś wolną kobietą?
Ale zawsze.
No, to... Tak czułam.
No, chyba nie można być wolnym czasami. Nie można być wolnym czasami.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Podcast Tygodnika Powszechnego nam się rozwija. Teraz dotychczasowe cykle tematyczne dostały własne podcasty. W aplikacji, w której ich słuchasz, koniecznie wyszukaj i zasubskrybuj Strona Świata Jagielski Story, Szkoła Uczuć, Tygodnik Powszechny Kultura oraz Tygodnik Powszechny Nauka. A w naszym dotychczasowym, flagowym podcaście nadal będziemy komentować najważniejsze tematy i rozmawiać z waszymi ulubionymi autorkami i autorami. Pozdrawiam i zapraszam. Michał Kuźmiński, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.